Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jest ktoś, kto Ci ciągle towarzyszy w podróży Twojego życia. Ani na krok Cię nie opuszcza, ciągle dotrzymuje Ci kroku, nie wyprzedza Cię, ale też nie zostaje za Tobą. Jest ciągle razem z Tobą. Ten ktoś, o kim mówię, może na nas robić różne wrażenie. I często robi. Mam na myśli czas. Gdyby móc go jakoś opisać, to moglibyśmy użyć różnych słów. Mi przychodzą do głowy trzy. Jest nieelastyczny, niewymienialny i niezbędny. To znaczy, cokolwiek byśmy nie chcieli robić, to nie jesteśmy w stanie go wyciągnąć jak guma. Nie jesteśmy w stanie zamienić się z kimś, mówiąc, oddam ci trochę mojego czasu, a ty mi w zamian za ten czas oddaj coś tam, chociaż można próbować. I jest niezbędny, bo bez niego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nic zrobić w naszym życiu. Z czasem sprawa ma się tak, że nie można go odzyskać, kiedy już staje się historią. Nie można go zatrzymać. Bez niego nie możesz tak naprawdę niczego zrobić w życiu. Myślę o czasie, że to jest taki dziwny ktoś. Pomyśl przez chwilę. 2 tygodnie w pracy robi zupełnie inne wrażenia niż 2 tygodnie na urlopie. Chociaż mówimy o tym samym czasie. 2 tygodnie wakacji to nie to samo, co 2 tygodnie diety. Jeżeli nie wiesz, to spróbuj. Od razu zorientujesz się, że czas wydaje się płatać ci jakieś figle. Czasami czas ciągnie się w niemiłosiernie, a czasami płynie bardzo szybko. Z czasem tak to jest, że chociaż to jest ten sam czas, nieodłączny kompan naszego życia, to czasami jest naszym przyjacielem, ale nierzadko potrafi być najgorszym wrogiem. Czas to Boży dar dla ciebie. I tak naprawdę to ty decydujesz, jak skorzystać z tego daru, który Bóg ci daje. Kimkolwiek jesteś, kimkolwiek byś nie był, możesz być pracownikiem fizycznym albo pracownikiem umysłowym, możesz ledwo wiązać koniec z końcem albo mieć niesamowite możliwości finansowe, możesz być zwykłym Jasiem Kowalskim albo prezydentem kraju, mężczyzną, kobietą, z różnych domów, po różnych przejściach, w różnych kontekstach życiowych, w różnych etapach naszego życia, młodszą osobą albo starszą. Prawda jest taka, że wszyscy mamy dokładnie 86 400 sekund albo 1440 minut albo 24 godziny od wschodu słońca dzisiaj do wschodu słońca jutro. To błogosławieństwo, bo tak naprawdę to ty decydujesz, jak wykorzystać ten czas, nikt za ciebie go nie wykorzysta, ale z czasem jest trochę tak jak z monetą, jak z funduszami. Możesz się wydać na co tylko chcesz, ale możesz się wydać tylko raz. Nie wydasz tych samych pieniędzy 2 razy na, albo 3 razy, albo 5 razy. Mając świadomość przemijającego czasu i tego, jak niesamowicie czas jest istotny z perspektywy wieczności, ten czas, który jest nam dany tutaj na ziemi, Paweł, apostoł Jezusa, pisze list do grupy ludzi takich jak ty i ja. Takich, których życie zostało przemienione przez Boga. Posłuchaj, jak o tym pisze w swoim liście. To jest list Pawła, apostoła do Efezjan, 5 rozdział, wersety 8 do 17. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak jesteście światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości, w prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności, obnażajcie raczej ich bezwartościowość. bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd jest nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy, dlatego czytamy: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Dlatego zwracajcie uwagę na własne postępowanie. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Bożą. Tych kilka słów to tak naprawdę kontrast między życiem w ciemności a życiem w świetle. Albo można powiedzieć, to jest kontrast dwóch ludzi. To jest, Paweł przedstawia człowieka, który jest niemądry, to takie grzeczniejsze określenie głupka, i kogoś, kto jest mądry. Niemądry to ten, który żyje w ciemności, i Paweł używa dosyć konkretnych, stanowczych, klarownych słów, które nie wymagają za wiele komentarza. Ciemność to nierząd, nieczystość, chciwość, przyzwoitość, niemoralność. O tym wszystkim mówi trochę we wcześniejszym fragmencie niż ten, który przeczytaliśmy. Ciemność to potajemne życie, ciemność to ukrywanie się, ciemność to niechęć do tego, by pewne rzeczy z czyjegoś życia były wyeksponowane na światło dzienne. Ciemność to kombinowanie. Ciemność to życie w bardzo małym kontekście, w świecie, który tylko zna osoba, która żyje w tym świecie, i być może nikt inny, albo niewiele osób. Ciemnością było życie tych, do których Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego pisze teraz swój list. Tak naprawdę nie tylko ich, ale jego życie też było kiedyś ciemnością, do momentu, dopóki Jezus, który jest światłością, nie stanął na jego drodze, w drodze do Damaszku. I to dokładnie światłość żywego, prawdziwego Boga oświeciło Pawłowe myśli i Pawłowe postępowanie. Nie tylko jego, ale też później to światło świeciło również tych, do których pisze, tych w Efezie, grupę naśladowców Jezusa, których Boża łaska wyrwała ze świata ciemności. Ze świata ciemności do świata światłości. A wiecie, z ciemnością tak to jest, że cokolwiek by ludzie nie chcieli myśleć na temat swojego życia, to prawda jest taka, że jak czytamy we wstępie, to już słyszeliśmy dzisiaj wcześniej, we wstępie do Ewangelii Jana, światłość przyszła na świat i ciemność jej nie przemogła, albo ciemność nie potrafi zakryć światłości. Światłość penetruje ciemność. Światłość dociera do ciemności. Bóg jest światłem, ten, który światłem przyszedł na świat, aby świat nie pozostawał w ciemności. Abym ja, ty, każdy z nas, abyśmy nie musieli żyć w ciemności swojego życia. Nie da się bawić z Panem Bogiem chowanego. Nie da. Bo Bóg, który jest absolutną czystością, absolutną światłością, Bóg, który jest bez skazy, bez grzechu, który jest jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, niezwykły, nieprzeciętny, wielki, wspaniały, ponad wszystko, Bóg jest światłością, i ten Bóg, który jest światłością, widzi wszystko i wie wszystko. I mówi, to trochę tak, kiedy czytam Boże Słowo, to podsumowując to, co Bóg chciałby do nas powiedzieć, do nas, do wszystkich ludzi, to Bóg mówi: wiem, jakie jest twoje życie. Nie jesteś w stanie sam sobie pomóc. Nie jesteś w stanie sam sobie poradzić beze mnie. Nie jesteś w stanie sam przebaczyć komuś, kto potrzebuje twojego przebaczenia. Nie jesteś. Możesz się wyprężać, wytężać, choćbyś nie wiadomo jak chciał, czy chciała. Nie jesteś w stanie, może się wydawać, że to zrobiłeś, ale tak naprawdę ja jestem tym, który cię do tego uzdania, który ci może pomóc z tym. Nie jesteś w stanie sam zerwać z nałogiem. Nie jesteś w stanie sama wyzbyć się strachu. Nie jesteś w stanie sama zapomnieć o zranieniach, których doświadczyłaś w życiu. Przestać żyć pychą, przestać żyć pożądliwością. Tak naprawdę nie jesteś w stanie sam czy sama w własnych siłach wyjść z ciemności, tylko ja to mogę zrobić. Tylko ja jestem do tego zdolny. Tylko ja to potrafię. Tylko ja cię kocham tak jak nikt inny, bo tylko ja oddałem za ciebie swoje życie, swoje doskonałe, bezgrzeszne życie, które jest światłością. Każda osoba, która została wyrwana ze świata ciemności, może żyć inaczej, może żyć w świetle Boga, wydając owoc światła, a tym owocem jest, jak sam Paweł pisze, jest i podkreśla, jest wszelka dobroć. To określenie wszelka odnosi się do każdego z tych słów, które Paweł używa. Wszelka dobroć, wszelka sprawiedliwość i wszelka prawda. To jest możliwe. To jest możliwe. Ale to jest możliwe wtedy, tylko wtedy, kiedy przestajesz żyć dla siebie, dla swoich własnych wygód, swoich własnych potrzeb, namiętności, wyobrażeń, a zaczynasz żyć dla Boga, dla Jego chwały, w mocy Jego Ducha Świętego. I kochani, to jest to mądre życie warte przeżycia. Takim jest, a może powinienem powiedzieć, takim powinno być życie naśladowcy Jezusa. Aby nie być głupcami, dalej Paweł dopowiada, co to tak naprawdę znaczy chodzić w świetle, żeby nam w tym pomóc. I pisze o tym, że ten ktoś, kto stał się uczniem Jezusa, będzie chciał zwracać uwagę na to, jak żyje. Ten ktoś, taka osoba jest świadoma czasów, w których żyje i wie, że te czasy nie są sprzyjające. Wie, że kontekst naszego życia to jest kontekst zupełnie innych priorytetów, innych wartości, zupełnie innych decyzji, które są podejmowane, takich, które nie oddają Bogu chwały i w żaden sposób i nie pomagają przeżywać życie w taki sposób, żebym nie musiał tego żałować. I Paweł używa w tym krótkim fragmencie bardzo ciekawego określenia. Mówi, wykupujcie czas, albo wyrywajcie czas, albo wyszarpujcie czas. Albo niektóre parafrazy, zabiegajcie o czas. Jeszcze inna parafraza oddaje to Pawłowe określenie słowami, nie marnuj czasu. Nie marnuj swojego czasu. I to jest ciekawe, bo to jest takie określenie zaczerpnięte z targowiska, gdzie możesz wyobrazić sobie miejsce, w które wchodzisz, przestrzeń, w której funkcjonujesz, w której jest mnóstwo różnych opcji. Mnóstwo różnych głosów, które zabiegają o twoją uwagę i chcą żebyś skorzystał, chcą, żebyś wziął to do siebie, chcą, żebyś wrócił z tym do domu i żebyś to pielęgnował, żeby to było dla ciebie cenne. Całe mnóstwo różnych głosów, ale pośród tych głosów jest też głos Boży, który się odzywa, który woła do ciebie, żebyś wyszarpał czas. I wiecie, to jest ciekawe. Pozwolę sobie na taką pewien obraz, który może ci pomoże zrozumieć to, o czym tak naprawdę mówię. Jeżeli ja jestem na tym targowisku, na którym jest mnóstwo rzeczy, tak jak tutaj widzicie wokół mnie na tej scenie i te różne rzeczy, gdyby była animacja, gdyby one mogły się ruszać i mówić, to by zabiegały, to byłby chór różnych głosów, które zabiegają, które się dobijają do mojego życia, które chcą uwagi, chcą, żebym ja skorzystał, ale ja jestem osobą mądrą, która wie, że czasy są trudne i ja powinienem wyszarpywać czas. To znaczy wyciągać się, żeby do mojego życia, żeby w moim życiu, nie wiem, czy się aż tak wyciągnę, nie wiem, kto to tam położył u góry. Pójdę na łatwiznę trochę. To tu się nie muszę aż tak bardzo wyciągać. Nawet nie wiem, czy zauważyliście te wszystkie rzeczy, które tu leżą na scenie albo obok sceny. To jest łatwe. To jest trochę trudniejsze, ale sięgnąłem. Kochani, to, co Boże najlepsze, albo innymi słowy, dla Boga, przez Boga, z Bogiem. To Paweł ma na myśli. Posłuchaj, ja wiem, jak to jest w życiu. Nie jestem nowicjuszem, trochę przeżyłem i wiem, jak trudno jest pozyskać czas. Wiem, jak trudno się skupić na właściwych rzeczach. Wiem, jak łatwo jest mówić o tym, no przecież ja się naprawdę staram. Jestem osobą, która od dziecka była nauczona ciężkiej pracy i się jej nie boję. Nie boję się. Ja to mówię, ty to możesz powiedzieć. Nie boję się ciężkiej pracy. Chodzę rano do pracy, przepracuję więcej niż 8 godzin. Jeżeli jest potrzeba, posiedzę dłużej, bo jestem pracowity, bo chcę pokazać, że jestem dobrym pracownikiem. I jednocześnie też chcę pokazać, albo chcę się troszczę się o swoją rodzinę i chcę to pokazać. Więc tak, to jest moje życie. Mam czas, muszę być w pracy, ale mam czas dla rodziny. Myślę kategoriami Sam Pan Jezus powiedział, że kto nie dba o rodzinę, jest gorszy niż poganin, więc dbam o swoją rodzinę, o najbliższych, o małżonkę, o dzieci. A dziecko trzeba nauczyć grać na pianinie, jeździć na rowerku, dziecko musi jeszcze nauczyć się różnych rzeczy, angielski, najlepiej kilka różnych języków, więc po szkole trzeba odrobić zajęcia, lekcje z dziećmi, później zawieźć dziecko. I tak naprawdę jedno zdanie, które powtarzamy regularnie, jak mantra, które lubimy, z którego jesteśmy nieświadomi nawet znaczenia tego słowa, to nie mam czasu. Nie mam czasu. To jest nasze ulubione zdanie. Ja też je lubię. I też czasami, Panie, Ty wiesz, może nie czasami, może często je mówię. Nie mam czasu. Nie dostaniesz więcej. Nie dostaniesz 25 godzin. Albo 26. Ale też nie dostaniesz mniej. Masz 24 godziny. I w kontekście tych różnych głosów i wyzwań, które słyszysz, i głosów, które zabiegają o twoją uwagę, jako uczeń Jezusa, jako naśladowca Jezusa, to jest wojna, kochani. To nie jest wojna na niby. To jest tak, że ten czas może nam przelecieć przez palce i wszelkie inne czynności, okoliczności będą zabiegały, i ludzie, i sytuacje, i zdarzenia, o to, żeby wykorzystać mój czas na różne rzeczy. I czasami... jak mi się uda wcisnąć gdzieś Boga, najlepiej dopchać go trochę kolanem, żeby się zmieścił jeszcze tam, do tego pudełeczka. Świadomość tego, kim jestem i świata, w jakim żyję, może mnie doprowadzić do miejsca mądrości w życiu. Mądrość może mnie popchnąć w stronę wyrywania czasu, przyciągania, wychwytywania tego czasu. A chwytanie czasu to nic innego jak zabieganie o Bożą wolę. Innymi słowy, pytanie się, Panie Boże, czego Ty chcesz? Czego oczekujesz od mojego życia? Jak mam to zrobić? To graniczy z cudem. Ja wierzę w cuda, ale to graniczy z cudem w kontekście tych różnych wyzwań i napięć codziennego życia. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Powiedz to Bogu. Zachęcam Cię. Bóg się nie boi pytań. Bóg się nie boi oskarżeń. Powiedz, moim zdaniem powinno być 28 godzin albo 30, a Ty zrobisz 24. Ja się z tym nie zgadzam. I buntuję się przeciwko temu. I tak naprawdę sam widzisz, jak wygląda moje życie. To jest kiera, to jest od rana do wieczora ciągle młyn i młyn i młyn totalnie. Nie mam po prostu czasu na pewne rzeczy. Powiedz to Panu Bogu. Zachęcam Cię, naprawdę, zupełnie szczerze. To nie jest chwyt poniżej pasa. Ja po prostu zachęcam Cię, żebyś o tym z Bogiem porozmawiał, tak jak psalmiści szczerze z Bogiem rozmawiali, wylewali przed Nią swoją duszę i mówili, jak ja mam to zrobić? To nie wiem. Wszyscy mamy możliwość podejmowania decyzji, dokonywania wyborów. Każdy dzień jest jednym wielkim wyborem składającym się z małych wyborów. Jest różnica między przeżywaniem życia dla Boga, co przekłada się na różne sfery życia, osobistą, rodzinną, życia dla siebie, dla bliskich, a próbą wciśnięcia Boga w mój napięty grafik. Nie wiem, czy usłyszałeś to, co powiem. Jest różnica między przeżywaniem życia świadomie dla Boga, co się przekłada na różne sfery mojego życia, a skupieniem się na różnych sferach mojego życia i próbą wciśnięcia Boga w mój napięty grafik. Bardzo lubię określenie autentyczne chrześcijaństwo. Sam sobie zadaję to pytanie, Panie Boże, i proszę Boga, Panie Boże, pomóż mi, żeby moje chrześcijaństwo było autentyczne. Nie wzniosłe, nie głośne, nie wydarzeniowe, bieganie od jednego wydarzenia do drugiego, nie kościelne, nie grupowe, ale autentyczne. Wiesz dlaczego? Bo to jest to, co widziałem w życiu pewnych ludzi, którzy mieli wpływ na moje życie. Niewielu takich było, ale byli tacy i to jest to, co mogłem widzieć w ich życiu. Byli, można powiedzieć, że oni byli ludźmi wpływu. Mieli niesamowity wpływ na nasze życie. Podziwialiśmy ich z moją żoną, uczyliśmy się od nich, byliśmy pod wrażeniem ich życia i tego, kiedy widzieliśmy, jak oni żyją i widzieliśmy, że to, co mówią, pokrywa się z tym, w jaki sposób żyją. Innymi słowy, to nie byli ludzie, którzy tylko mówili piękne chrześcijańskie słowa, ale to byli ludzie, którzy żyli na co dzień relacją z Jezusem. Jeden z moich przyjaciół dał nam kiedyś jako młodemu małżeństwu taką listę. Mieliśmy spotkanie, pochylaliśmy się nad Słowem Bożym i w kontekście tego spotkania dał nam listę 6 rzeczy jako młodemu małżeństwu. Powiedział, sześć zasad, bardzo prostych życiowych zasad. Pierwsza, ludzie ważniejsi od rzeczy. Druga zasada, dom ważniejszy od pracy. Trzecia, współmałżonek ważniejszy od dzieci. Czwarta, dzieci ważniejsze od przyjaciół. Piąta, małżonek ważniejszy ode mnie. I wreszcie szósta, podsumowująca, być może najbardziej istotna, to co duchowe, ważniejsze od tego co materialne. To są zasady wyłaniające się z lektury Bożego Słowa. Możesz te zasady ignorować przez jakiś czas, ale na dłuższą metę tego się nie da. Jeżeli to zignorujesz, to okażesz się nie być tym mądrym, ale tym drugim, o którym pisze Paweł. Podziwiamy tych ludzi do dzisiaj, chociaż ich już nie ma z nami, odeszli na spotkanie z Panem, ale takimi ludźmi chcemy się stawać, wiedząc, że to nie jest łatwe, ale to jest możliwe, dlatego że Bóg nas do tego uzdalnia, do uzdania do właściwych decyzji. A więc kim jest naśladowca Jezusa? To jest osoba, która chwyta każdy dzień, która wyszarpuje czas każdego dnia, pytając, czego Bóg chce ode mnie dzisiaj. Ale naśladowanie Jezusa to coś więcej. Paweł dalej dodaje, nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni z całego serca, grajcie i śpiewajcie Panu. Pewna uwaga, bardzo istotna. Paweł nie moralizuje tutaj na temat używek. Jego słowa to nie etyka sytuacyjna, bo to nie o to chodzi w tym tekście. Paweł nie uczy, ile wina możesz wypić i gdzie jest ta granica, kiedy już za dużo wypiłeś, a kiedy za mało. To nie jest miarka, to nie jest cenzurka, to nie są kreseczki na kieliszku. Raczej chodzi o coś zupełnie innego. Paweł pokazuje kontrast. Tak jak osoba będąca pod nadmiernym wpływem alkoholu zachowuje się w pewien specyficzny sposób i to widać. Tak samo osoba, która jest pod wpływem Ducha Świętego, zachowuje się w pewien konkretny sposób i to widać. O to tylko chodzi w tym tekście. Nie bądź pod wpływem jednego, ale bądź pod wpływem drugiego. Bądźcie pełni Ducha, podkreśla Paweł. Albo obfitujcie w Duchu. Albo inaczej, dawajcie się napełniać Duchowi Świętemu. To nie jest sugestia, to jest nakaz. Paweł mówi, bądźcie z wykrzyknikiem. To jest norma życia chrześcijańskiego. Więcej, to nie ja sam się napełniam, ale to Bóg mnie napełnia. A ja mam wybór. Albo poddaję się Bożemu działaniu, chcę się poddać Bożemu działaniu w moim życiu, albo powiem, dzięki. Wiem, że chcesz ze mną pójść tam, gdzie właśnie chcę iść, albo zrobić to, co chcę zrobić, ale nie, dzięki. Tutaj to już wolę sam. Ciekawe jest to, że Paweł mówi, bądźcie pełni Ducha i te trzy określenia, które się pojawiają, to są dopełnienia. To jest trochę tak, jakby Paweł mówił, bądźcie pełni Ducha psalmując, hymnując i pieśniując. Czyli te trzy określenia tak naprawdę pokazują, że jest korelacja między byciem Ducha, byciem pełnym Ducha, a rozmawianiem przez psalmy, przez hymny i przez pieśni duchowne. I to jest fascynujące i ciekawe, że Paweł mówi o tym samym, prawie tak samo w innym swoim liście. W liście do Kolosan Paweł mówi w 3 rozdziale, bądźcie przepełnieni słowem Chrystusa, psalmując, hymnując i pieśniując. Te same określenia. Więc jest korelacja między jednym i drugim. Innymi słowy, wiecie, czasami, kiedy ja rozmawiam z różnymi osobami i mówimy o tym napełnieniu Duchu, to niejednokrotnie widzę, że ludzie mogą myśleć kategoriami, no bycie pełnym Ducha to jest takie wydarzenie, kiedy ja jestem w jakimś szczególnym miejscu i kiedy jest super odjechane uwielbienie, kiedy jest głośno, kiedy jest wspaniale, kiedy jest taka duchowa atmosfera sprzyjająca ku temu, żeby być pełnym ducha i wtedy to się wytwarza coś takiego, że jesteśmy porażeni tym Duchem Świętym i możemy mówić, ale duch działał, to była moc. A ja sobie myślę, no może tak, ale to nie do końca jest to, o czym Paweł mówi tutaj. Nie neguję tego pierwszego, ale chcę zwrócić wam uwagę na to, że kiedy Paweł mówi o byciu pełnym ducha, to dla niego bycie pełnym ducha jest to samym z byciem pełnym słowa. I jedno i drugie odbywa się na zasadzie, jeśli chcę być pełnym ducha, to muszę być pełnym słowa. Jeżeli chcę być pełnym słowa, przepełnionym słowem, to się dzieje na zasadzie psalmowania, hymnowania i pieśniowania. Innymi słowy, pozwól, że zasugeruję. To chodzi o twoją codzienność. To chodzi o twoje codzienne, często trudne, mozolne, wykańczające, wycieńczające życie. Od poniedziałku do niedzieli. To nie tylko chodzi o niedzielne nabożeństwo półtorej godziny, albo szczególną konferencję, albo szczególne wydarzenie. Twoje codzienne życie, albo inaczej, bycie pełnym ducha to nie religia, ale relacja. Bo może tak być, że będziesz pełnym religii, a pustym ducha. Może tak być. Pełnym religii to znaczy usiądziemy, posiedzimy fajnie w niedzielę, spotkamy się na grupie, spotkamy się na spotkaniu modlitewnym i tak dalej. Najróżniejsze, fajne, dobre, pożyteczne rzeczy. Potrzebujemy tego wszystkiego. Ale łatwo to pomylić z byciem napełnionym Duchem Świętym. A więc naśladowca Jezusa nie tylko właściwie wykorzystuje czas, pytając Boga, czego chce ode mnie, ale też ten naśladowca Jezusa pozwala Duchowi Świętemu wypełniać jego czy jej codzienne życie osadzone na Bożym Słowie. Ale jest jeszcze coś, co definiuje naśladowcę Chrystusa. Paweł dodaje, dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Celowo was poprosiłem dzisiaj, żebyście podziękowali jako taką rozgrzewkę do tego, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę. Bo ja myślę, że bardzo łatwo jest przechodzić przez życie w przekonaniu, że coś jest oczywiste albo coś mi się należy. Czytam słowa Pawła, który mówi, dziękujcie zawsze za wszystko. Albo odwrotnie, dziękujcie za wszystko, zawsze. Zobacz, jaką Paweł określa postawę, jaką określa Paweł tą dziękczynną postawę. Ciągle, nieustannie, regularnie. Bo widzisz, dziękowanie to nic innego niż nasze, moje, twoje drugie imię jako naśladowców Jezusa. Takie jest nasze drugie imię. To jest to, co określa nasze życie jako naśladowcy. Tego uczymy nasze dzieci, mówiąc, no co mówimy naszym dzieciom? No, ale co się mówi? No, powiedz ładnie, no. Dziękuję. No, ale to tak powiedzieć. No, ładnie powiedz cioci dziękuję. No, powiedz ładnie. No, dziękuję ciociu. No, tego uczymy nasze dzieci, będąc przekonanymi, że to jest ważne. Aby wiedzieć, jak sobie z tym radzisz, wystarczy, żebyś pomyślał o minionym tygodniu. Pomyśl przez chwilę. Od poniedziałku do wczoraj wieczorem. Ile razy w ciągu tygodnia użyłaś tego słowa? Magiczne słowo. Albo żeby to trochę uprościć, bo ja wiem, że to jest trudne zadanie. Ja pozwól, że to uproszczę trochę. Ile razy użyłaś albo użyłeś tego słowa ostatniej niedzieli tutaj na tym miejscu? Nie oczekuję, że w trakcie, kiedy śpiewamy piosenki, jest nauczanie, to ty będziesz chodził po sali i mówił dziękuję, bo to nie jest ten moment, chociaż mógłbyś. Gdybyś to zrobił, to pomyślałbym, no trochę to jest nietypowe, ale dzięki ci, panie, za to, że ta osoba akurat nagle wstała i gdzieś tam chodzi dookoła i dziękuję. Ale mamy kilka chwil, jak się spotykamy przed nabożeństwem i półtorej godziny po nabożeństwie i myślę sobie, że te półtorej godziny to jest super okazja, żeby wyrazić swoją wdzięczność. Wyrazić wdzięczność Bogu, wyrazić wdzięczność ludziom za to miejsce, za ciepło, które mamy, za wspólne śpiewanie, w którym jesteśmy prowadzeni, za ludzi, którzy nas prowadzą, za uśmiechy, za miłe słowa, za ciasto, za kawę, która zawsze tutaj jest, za czystość budynku. Lista jest nieskończenie długa. Bardzo łatwo jest przyjść, po prostu wejść, przesiedzieć, zaśpiewać parę piosenek, wziąć kawę, wypić kawę, herbatę, pójść do domu. sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś prawdziwie naśladowcą Jezusa. Bo kiedy stajesz się naśladowcą Jezusa, to chcesz przeżywać naprawdę swoje życie mądrze. Zaczynasz inaczej wykorzystywać swój czas. Poddajesz się pod działanie Bożego Słowa, które przesiąkasz tym Słowem, poddajesz się pod działanie Słowa, działanie Ducha Świętego i żyjesz w mocy tego Ducha Świętego, dziękując Bogu i dziękując ludziom, którzy tworzą z Tobą razem naszą wspólnotę, lokalną wspólnotę. Życie to nieustanne zmaganie z czasem i ciągłe decyzje, jak wykorzystywać ten czas. Kiedyś widziałem taką ilustrację, kilka obrazków. Na tym obrazku jest trzyletnie dziecko, jest nastolatek. Kolejny obrazek to jest mężczyzna grubo po 20 roku życia z żoną i ze swoimi dziećmi, który już ma rodzinę. Później jest mężczyzna 30-paroletni. Później jest starsza osoba, która wpatruje się w jakimś jednym kierunku bezmyślnie, siedząc na krzesełku, podparta na lasce, a ostatni obrazek to jest trumna. I te obrazki, wiecie, są podpisane w taki sposób. Pierwszy obrazek to małe dziecko, za mały. Drugi obrazek, nastolatek, zbyt roztargniony. Później trzeci obrazek, ten mężczyzna ze swoją, a tam był jeszcze jeden, mężczyzna i kobieta, zbyt zakochany. Później się dzieci pojawiają na obrazku, kolejny obrazek, zbyt zajęty. Później przechodzimy do tego staruszka podpartego na lastę, zbyt stary. I wreszcie ostatni obrazek, za późno. To jest film naszego życia. Za mały, zbyt roztargniony, zbyt zakochany, zbyt zajęty, zbyt stary, zbyt za późno. C.S. Lewis opowiada w jednej ze swoich książek Legendę o szatanie i jego pomocnikach, których zadaniem jest sprawić, by świat nie usłyszał tak naprawdę o Bogu, jego wspaniałym planie zbawienia. Jeden z demonów mówi, ja mam pomysł. Mistrzu, kiedy zejdę na ziemię i zawładnę ludzkimi umysłami, to powiem im, że nie ma nieba. Szatan na to, nigdy w to nie uwierzą. Księga Prawdy jest pełna wzmianek i nadziei na niebo dla tych, których grzechy zostały im przebaczone. Nigdy w to nie uwierzą. Inny z demonów mówi, ja mam pomysł. Powiem im, że nie ma piekła. Szatan na to, nie uwierzą. Jezus, kiedy był na ziemi, to mówił więcej na temat piekła niż na temat nieba. Wreszcie jeszcze jeden mówi, wstaje i mówi, dobrze. Ja znam odpowiedź. Ale po prostu powiem im, że nie ma pośpiechu. I tego właśnie, pisze Lewis, wybrał szatan na swojego najlepszego pomocnika. Czasami czas jest naszym przyjacielem, nierzadko może stać się niemiłosiernym wrogiem. Kiedy stajesz się naśladowcą Jezusa, to chcesz przeżywać mądrze swoje życie. Nie przechodzisz przez życie bezrefleksyjnie od jednej namiętności do drugiej. Przeżywasz życie tutaj z myślą o życiu tam. I naprawdę chcesz, żeby czas się stał twoim najlepszym przyjacielem, a nie najgorszym wrogiem. Zatem pamiętaj, że twój krótki czas na ziemi nabierze wiecznego znaczenia, kiedy wypełni je obfitujący czas z Bogiem i poddanie się działaniu Ducha Świętego. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.